Zadłużenia. Problem jakby wszechobecny, niezależnie powiem wam od części świata, w jakiej byśmy się nie znaleźli, bo dotyczy zarówno mieszkańców najuboższych krajów świata, jak i tych wysoko rozwiniętych. Może nawet bardziej tych właśnie, bo z tego co wiem, to Amerykanie biorą wszystko na kredyt i później dwoją się i troją, żeby to, co mają, utrzymać. U nas też zresztą jest podobnie. Ja muszę się wam przyznać, że tak było też w moim życiu, tak wyglądało to moje urządzanie się, że dochodziłem do tego, co mam, co posiadam za pomocą właśnie jakichś takich kredytowych, ratalnych zakupów. Samochód na raty, sprzęt RTV, komputer na raty, sprzęt AGD, pralka na raty. Takie to były, wiecie, czasy. Po prostu, żeby chcąc coś mieć, szukałem sposobu, żeby no, już jakoś skorzystać z tego, że można to kupić, a niekoniecznie trzeba od razu zapłacić. Możesz cieszyć się tym, co jest ci potrzebne, a nie musisz dawać jeszcze całej pełnej kwoty. Jest tylko jeden problem, wiecie, z tym. Wiąże się z tym pojęcie długu właśnie. Pewnego zobowiązania, które zaciągnąłem. I może to być sklep, może to być bank czy osoba prywatna. Nie ma to większego znaczenia, chociaż może trochę ma, bo jest nadzieja, że jeżeli to jest osoba prywatna, no to może będzie miała troszkę więcej zaufania do mnie, może będzie skłonna jeszcze bardziej jakoś to tam mi rozłożyć na raty, te moją spłatę, będzie mieć więcej litości niż taki bank, który nie ma żadnych skrupułów, żeby odebrać to, co jego, z nawiązką i to sporą. Tak więc stykamy się, drodzy wszyscy, jak myślę, z problemem długu. Co więcej, nastały czasy, że jesteśmy wręcz do jego zaciągania, żeby nie powiedzieć zachęcani, to nawet przymuszani. Co druga reklama w telewizji czy w radiu dotyczy propozycji skorzystania z bardzo korzystnych kredytów, nisko oprocentowanych, bez pierwszej wpłaty. Wystarczy raz wziąć jakiś tam kredyt, a będziemy już stale otrzymywać propozycje kolejnych. Nie wiem, jak u was to wygląda, ale do mnie od jakiegoś czasu przychodzą takie oferty banków drogą pocztową albo mailem. Szanowny Panie Bogusławie, mamy dla Pana specjalną ofertę kredytową. Wyjątkowa okazja tylko dla naszych najlepszych klientów. Gotówka od ręki, bez zaświadczeń, w 15 minut, na dowolny cel. Wiecie, i ludzie korzystają. Jak pamiętacie, był taki słynny przypadek, że jedna osoba, mając tylko dochód chyba w postaci emerytury czy renty, zaciągnęła kredyty w kilku bankach jednocześnie. Dobrze się bierze. Polskie przysłowie mówi, jak dają, to brać, a jak biją, to uciekać. Człowiek jest taki, wiecie, że nigdy nie powie dosyć. Zawsze się znajdą na początku może jakieś potrzeby, później to są już bardziej zachcianki, ale nie mamy na ogół problemów z wydawaniem gotówki, z wydawaniem pieniędzy. I nieważne, czy to są nasze, czy pożyczone. Wiecie, jakiś czas temu, pamiętam, czytałem o pewnym francuskim multimilionerze, który kupił wystawiony na aukcji rosyjski, czy raczej radziecki pojazd księżycowy. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że ten pojazd znajdował się wciąż na Księżycu. Pamiętacie tego Unohoda? Może niektórzy jeszcze pamiętają. To taki łazik, wiecie, wystrzelony w kosmos, pojeździł tam trochę, pozbierał jakieś próbki, przesłał na Ziemię zdjęcia, a później jego chłodnica zapchała się pyłem księżycowym, co spowodowało przegrzanie silnika i gdzieś tam zastygł nieopodal jednego z kraterów. A więc ten miliarder kupił coś, co kosztowało go mnóstwo pieniędzy, na szczęście akurat on nie musiał zaciągać kredytu, kupił coś, czego nie mógł nawet dotknąć, ba, czego nie był w stanie w tym czasie nawet zobaczyć. Wiedział tylko, że to rzekomo znajduje się na Księżycu. I wiecie, co zrobił później? Wybrał się jako turysta na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Też oczywiście nikt go tam gratis nie zawiózł, żeby stamtąd, w cudzysłowie, przeszukać Księżyc. I wyobraźcie sobie, że znalazł swojego unohoda. Wypatrzył go tam. Tak przynajmniej było napisane w tym artykule. Więc ludzie, tak jak powiedziałem, nie mają problemu z wydawaniem pieniędzy. Ale my mówimy dziś o długu, o tym problemie, z którym boryka się znaczna, jak mogę chyba stwierdzić, część naszego społeczeństwa, a nawet dochodzi do tego, że całe kraje są zadłużone. Czy my jako ludzie wierzący powinniśmy w ogóle zajmować się tym tematem? Przecież znamy wszyscy ten fragment, jest to zapisane w liście do Rzymian, 13 rozdział, 7 i 8 werset, bardzo znane słowo. Jest tam napisane tak: oddawajcie każdemu to, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Słowem mówi tu apostoł Paweł jasno, że powinniśmy się wywiązywać z naszych ziemskich zobowiązań, ale nie brać na siebie nic ponad to. Może są, wiecie, ludzie, którzy tak właśnie postępują, odkładają pieniążki na określony cel, szporują, jak my to mówimy, a jak uskładają potrzebną sumę, wtedy kupują. Nieraz się co prawda okazuje, że w ciągu tego czasu oszczędzania czy odkładania to coś zdążyło podrożeć, albo już tego modelu nie ma, wszedł jakiś nowszy model, który już nam się tak za bardzo nie podoba, albo jest na tyle droższy, że postanawiamy z niego zrezygnować, ale generalnie istnieje taka grupa ludzi, która tak właśnie funkcjonuje. Ja, jak powiedziałem, niestety nie. Wiecie, kochani, ja myślę, że Pan Jezus zdawał sobie sprawę z tego, że na ziemi są i będą ludzie, którzy mają taki problem. Problem zadłużania się, problem długu. Pamiętacie tę przypowieść Jezusa o dwóch dłużnikach? Nie będziemy tego może nawet szukać, bo to gdyby chciał ktoś się zorientować, gdzie to jest napisane, jest to Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. Jeden z tych dłużników winien był swemu panu 10 tysięcy talentów, a drugi temu pierwszemu 100 denarów. Wiemy wszyscy, do czego odniósł tę przypowieść Pan Jezus. Chodziło o to, czy i ile razy mamy przebaczać. To jest oczywiście bardzo ważna kwestia i Piotr na to pytanie dostał odpowiedź. Taką, która z pewnością mu się nie za bardzo spodobała. Ale mnie chodzi dzisiaj stricte właśnie o sam problem długu. Bo dzięki tej przypowieści wiemy, że w czasach Jezusa w tym społeczeństwie to pojęcie nie było nikomu obce. Skoro Jezus wykorzystał go do wyjaśniania problemu odpuszczania, przebaczania, gdy ktoś go skrzywdzi, to znaczy, że to był można by powiedzieć, nagminna sytuacja, która miała miejsce. Tak więc, kochani, chcąc, nie chcąc, musimy sobie jasno powiedzieć, że problem długu jednak nas dotyczy. Jakiś czas temu, kilka czy kilkanaście lat temu, zelektryzowała wszystkich wiadomość o uwolnieniu kursu franka, pamiętacie? A w zasadzie to, co było tego bezpośrednim następstwem, to znaczy wzrost jego wartości. I do dziś ten temat powraca, bo najbardziej zelektryzowała rzecz jasna tych, którzy mają kredyt w tej walucie, a jest ich, jak się okazuje w naszym kraju całkiem sporo. I tak od czasu do czasu, drodzy, jesteśmy zaskakiwani jakimś niezbyt przyjemnym newsem, jakimiś wiadomościami, które nagle jak grom z jasnego nieba na nas spadają, wiadomościami z pogranicza ekonomii czy finansjery. Już nie będę wspominał o tym, że dług można zupełnie niespodziewanie odziedziczyć po zmarłej osobie, ale tego nie chcę, tego wątku ciągnąć. Chciałbym po prostu uświadomić wam, drodzy, że problem długu dotyczy nas, ludzi wierzących. Ale chcę mówić o tym w kontekście tego przykładu, który tutaj już właśnie wspomniałem. Wróćmy zatem do tej przypowieści Jezusa zapisanej w Ewangelii Mateusza. Powiedzieliśmy sobie, że Pan Jezus opowiedział tę przypowieść o dwóch dłużnikach, chcąc przedstawić problem przebaczania. I pokazał, wiecie, na tym przykładzie, że człowiek zaciągnął u Boga taki dług, którego nie byłby w stanie spłacić. Choćby nawet miał dwa życia. Choćby nawet żył kilka razy na tej ziemi. To był dług niewyobrażalnie wielki, dlatego że zawierał w sobie tę boską cząstkę, która została, tak byśmy mogli to powiedzieć, sprzeniewierzona. Człowiek nie miał możliwości własnymi siłami tego naprawić. Nie miał możliwości przyjść do Boga i powiedzieć: oddaję Ci, Boże, to, co od Ciebie otrzymałem. Poświęciłem na to sporo czasu, poświęciłem na to kawał mojego życia, dużo mnie to kosztowało, ale odbudowałem znów swoją relację z Tobą, starałem się jak mogłem, naprawiłem swój błąd, wyrównałem rachunki. Nie, to było niemożliwe. Ten przykład pokazuje nam jasno, że ze strony człowieka było to nierealne. A co robi ten dłużnik z naszej opowieści? Jak pamiętamy, udaje się do swego pana, a raczej pan go wzywa. I co tam ma miejsce? Zwróciliście uwagę? Ten człowiek, ten dłużnik, który ma pełną świadomość tego, że choćby nawet kilka razy z rzędu dane mu było się urodzić, pracować, zarabiać i spłacać ten dług, to nie byłby w stanie go zwrócić. Ten człowiek mówi: proszę, panie, troszkę cierpliwości. Ja ci to wszystko oddam. Ja ci to zwrócę. Co do grosza, przysięgam. Kochani, taki jest człowiek. Tak dokładnie postępuje człowiek. Jest zadufany w sobie. Nawet w obliczu Boga, wiecie, potrafi przyznać się, nie potrafi przyznać się do swojej bezsilności, do swojej zależności od Stwórcy. Wydaje się mu, że sobie sam poradzi. Do końca zaciąga długi, do końca żyje na kredyt, ale nie jest tak naprawdę zainteresowany przyjęciem Bożej łaski. Mówi: ja to spłacę, ja sobie z tym poradzę, ja to wyrównam. Poczekaj, jeszcze chcę pożyć, jeszcze chcę spróbować tego i tamtego. Przyjdzie czas, że ja się tym zajmę. Ale miłościwy Bóg, który tak bardzo ukochał mnie i ciebie, mówi: idź, uwalniam cię. Uwalniam cię z całego tego bagażu, z tego ciężaru, z tego, co jest niemożliwe, nierealne dla ciebie do wykonania, do wyrównania. Nie musisz żyć w strachu. Idź, żyj wolnością, odetchnij pełną piersią. Nie musisz się bać, że pewnego dnia zapuka do twych drzwi komornik, zażąda od ciebie twojej duszy. Jesteś wykupiony, wykupiona drogocenną krwią Chrystusa. Halleluja. Amen. I Paweł mówi, że Jezus wymazał obciążający nas list dłużny. Jest to fragment z listu do Kolosan, 2:13-14. List do Kolosan 2:13-14. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go przybiwszy do krzyża. Wina jest darowana, kochani. Dług jest spłacony. Możemy powiedzieć chwała Panu? Halleluja. Czy tak się czujesz, drogi bracie, droga siostro? Czy z tego skorzystałeś, skorzystałaś? Czy masz świadomość tego, że ten, kto wykupił twój dług, tak naprawdę darował ci nowe życie i chce, żebyś cieszył się tym, że masz czyste konto? Żeby nie interesowały cię wahnięcia kursu, jakichś nieprzemijających wartości, żywiołów tego świata, bo ty już jesteś niezależny, niezależna od nich, bo ty już do tego świata nie należysz. Jesteś usprawiedliwiony, usprawiedliwiona. Jesteś w rękach wspaniałomyślnego Boga, który nie pozwolił, byś przegrał swoje życie, byś żył ułudą i na końcu się rozczarował. To jest Boża łaska, to jest Boża miłość, kochani. Nasz dług został zapłacony, darowany. Taki jest nasz Bóg, który ukochał, umiłował nas aż do śmierci i zapłacił najwyższą cenę. Czy potrafimy się z tego cieszyć, drodzy? Śpiewaliśmy na koniec taką pieśń, która mówi, że pełna satysfakcja jest w imieniu Jezusa. Jeżeli jesteś człowiekiem usatysfakcjonowanym w swoim życiu, że znalazłeś Zbawiciela, że On jest twoim Panem, że codziennie się o ciebie troszczy, prowadzi cię, że znalazłeś ten szczęścia zdrój, to musisz powiedzieć: dzięki ci, Panie, chwała tobie, Panie. Nie mogło być nic piękniejszego w moim życiu. Nie mogło mi się nic lepszego przydarzyć. Ale stawiam to pytanie, kochani, czy wciąż jeszcze o tym pamiętasz? Dobrze jest od czasu do czasu zaśpiewać sobie taką pieśń. Dobrze jest od czasu do czasu to sobie na nowo uświadomić. Bo my, wiecie, jako ludzie nieraz przechodzimy nad ważnymi sprawami do porządku dziennego i mówimy: no cóż tam takiego? No, wszystko jest okej, normalnie. Żyję, pracuję, funkcjonuję, jestem zdrowy. Niczego mi nie brakuje. Tak ma być. Czy wciąż jeszcze o tym pamiętasz? Czy potrafisz się z tego cieszyć, że znalazłeś ten szczęścia zdrój, że szczęściem dla ciebie i dla mnie jest Jezus Chrystus, że On dał nam nowe życie? Nasz dłużnik z opowieści Jezusa nie pamiętał o tym zbyt długo. Miał krótką pamięć, wiecie. Dopiero co wyszedł, moglibyśmy powiedzieć, jeszcze dobrze nie wstał z kolan, a już zapomniał o tym, co się wydarzyło, czego dostąpił, jak wielka łaska została mu okazana. Wychodzi na ulicę, spotyka swojego znajomego i zaczyna go dusić. Zaczyna dusić swojego współbrata. Zaczyna mu udowadniać, że jest od niego lepszy. Zaczyna mu przypominać, że kiedyś tam w przypływie, tak byśmy, wiecie, ja to tak sobie sparafrazowałem, w przypływie dobrego humoru, dał mu coś, co teraz nagle zapragnął odzyskać. Co to było? No, on tak do końca nie pamięta. Może pożyczył mu wszystkiego najlepszego. Tak byśmy może mogli te dwa zobowiązania, które mieli ci dwaj ludzie, ze sobą porównać. Ale on już tego nie pamięta. On ma krótką pamięć odnośnie do swojego długu. Pamięta natomiast dobrze swoje urazy. To, co tkwi gdzieś w nim, na dnie jego serca. I to nie pozwala mu, wiecie, cieszyć się łaską, której dopiero co dostąpił. Wiecie, myślę, że w każdym z nas, kiedy czytamy tę historię, odzywa się, tak jakbym powiedział, święte oburzenie. Jaki niewdzięcznik, jaki niewdzięcznik, jak on mógł, co za człowiek, nie był godzien takiego aktu łaski, to zwykły nikczemnik. Kochani, ale czyż nie zachowujemy się nieraz dokładnie tak samo? Drugi list Piotra, 1 rozdział, 7 do 9 wersetu. Drugi list Piotra, Pierwszy rozdział od 7 do 9. Uzupełnijcie, mówi Piotr, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, w poznaniu Jezusa Chrystusa można być, jak się okazuje, bezczynnym, a nawet, co gorsza, bezużytecznym. 9 werset. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Niesamowite słowo, kochani. Bardzo ważne. Przeczytajmy jeszcze fragment z Objawienia Jana. To jest drugi rozdział, werset 5. Objawienie Jana 2:5. Wspomnij więc, czyli znowu problem z pamięcią. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. I spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, są jakieś konsekwencje. Jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z twojego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Przypomnij sobie, mówi nam Bóg w Piśmie Świętym. Przypomnij sobie, jak wiele otrzymałeś, jak wiele zostało ci darowane. Przypomnij sobie to wspaniałe spotkanie z Panem Jezusem, ten moment wyżyny, kiedy usłyszałeś z ust Bożych to cudowne słowo. Wykupiony, wolny, zbawiony. Kochani, słowo o darowaniu długu nie jest tylko taką, wiecie, kończącą się happy endem bajeczką. Znacie tę przypowieść i wiecie, że życie tego człowieka, chociaż wcześniej została mu okazana łaska, zakończyło się w sposób tragiczny. Jezus uwalnia nas od poczucia winy. Jezus to czyni. Ale On to czyni po to, byśmy w tej wolności, do której nas powołał, trwali. Byśmy o tym nie zapominali. By nasze życie było tym przepełnione. Byśmy odtąd swoją zasadą uczynili przebaczenie. Bo przyjdzie moment, gdy każdy z nas ponownie stawi się przed naszym Panem i wtedy? No właśnie, co wtedy? Wiecie, jest taka pieśń w śpiewniku Pielgrzyma. Ostatnio śpiewałem tutaj w czasie kazania jedną z pieśni, którą wykonywał zespół Metanoia i pozwoliłem sobie zaśpiewać ten fragment tej solówki brata Jana, który jest dzisiaj obecny z nami. Wtedy go nie było. Już może nie będę robił takich eksperymentów, ale chcę przytoczyć, wiecie, pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma. Maria Rojówna napisała i zawarła w tej pieśni bardzo ważne pytania. Kiedy przed stolicą Boga raz staniemy? Bracia, siostry, czy się wtedy ostaniemy? Ileż łez to własną ręką z lic starliśmy? Ile dusz ze zguby wiecznej wydarliśmy? Czy tam kiedyś skargi na nas kto nie wniesie? Lub czy Bogu dzięki za nas raz przyniesie? Życie w łasce, życie w przebaczeniu, kochani, to jest odpowiedzialność. To jest pamięć, pamiętanie, co się wydarzyło, co się stało, co Bóg uczynił dla mnie. Ja nie chcę być bezużyteczny w poznaniu Chrystusa. Wiecie, tajemnica spełnionego życia, życia pełnego satysfakcji, że wrócę jeszcze raz do tego refrenu, tkwi w tym, że nie żyję ciągle kwestią długu, ale pamiętam o akcie łaski. Amen? Ten mi jest coś winien, tamtego muszę pociągnąć, z tego muszę coś wydusić, no bo przecież tego mu nie podaruję nigdy w życiu. Zapomnij, żebym mu odpuścił. Ale ludzie to widzą. Ludzie patrzą na to, jak żyjemy, jak funkcjonujemy. Bo jesteśmy dla nich, jak mówi nam Boże Słowo, jak list otwarty, który czytają i wiedzą, doskonale wiedzą. Potrafią cię określić, że albo jesteś takim duchowym dusigroszem, nikomu nie przepuścisz żadnego błędu, żadnego potknięcia, że lepiej cię nie spotkać na ulicy, bo nic dobrego od ciebie nie usłyszą, bo zawsze się czegoś doczepisz, coś wypomnisz, coś ci nie pasuje. Albo znają cię z tej strony, że kierujesz się łaską, która zmienia wszystko, która wypływa z ciebie i potrafi przez ciebie zawsze dosięgnąć innych. To jest ta postawa, kochani, na której zależy naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. O to tak naprawdę chodzi. Nie o to, by wtłaczać ludzi w nasze małe, ciasne ramy, wiecie, żywcem wzięte z czasów, kiedy byliśmy jeszcze zadłużeni, tak mówiąc obrazowo, w tym świecie, ale pokazywać im, że można być wyzwolonym, że można żyć w wolności ducha, że gdy ktoś pożyczy od ciebie płaszcza, to ty nie spodziewasz się, że odda ci teraz dwa. Przy następnym spotkaniu nie domagasz się tego od niego. Ale gdy znów go spotkasz, to masz już dla niego przygotowany garnitur, koszulę. Oczywiście nie musi tak być dosłownie, choć z drugiej strony czemu nie? Bogu chodzi o to, kochani, byśmy uczyli się dawać. On mówi, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Interesowność, odrzućcie za siebie. Nie wracajcie do starego myślenia. Żyjcie wolnością. Wiecie, drodzy, myślę, że ten czas, w którym żyjemy, to nie jest czas zaciągania długu. To nie jest czas życia na kredyt. Myślę oczywiście o sensie duchowym. To nie jest czas bratania się z tym światem, przejmowania jego metod, jego stylu życia, jego sposobu myślenia. To jest czas, jak mówi nam Boże Słowo, kiedy drzewo figowe zaczyna wypuszczać liście. To jest czas, kiedy już jaśnieje z daleka nam kraj. Jak śpiewamy w jednej pieśni. To jest czas myślenia o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. Wnet o wnet, jaki cud, wejdzie Pański z pląsaniem tam lud. Amen? Halleluja. Pan Jezus powiedział, a zapisane to jest w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, werset 32-33. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy użycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Nasz Pan jest blisko. Jego przyjście jest blisko. O tym powinniśmy pamiętać. To ciągle na nowo sobie uświadamiać. Mówiłem wam chyba ostatnio o tym bracie z Australii, który, mogę chyba tak powiedzieć, zarzuca mnie ostatnio listami. Czytelnik chrześcijanina, bardzo się z tego cieszę, bo wystawia chrześcijaninowi pochlebne recenzje, ale nie ma listu, w którym by nie mówił, że przyjście Pana jest blisko. Już niebawem opuścimy tę ziemię. Już niebawem spotkamy naszego Pana i do tego się przygotowujmy. Wiecie, tak jak mówiłem ostatnio, na początku mnie to troszkę drażniło, mówię, czyżby nie pamiętał, co ostatnio mi napisał? Ale potem stwierdziłem, to jest Boży głos. Boży głos, który ostrzega mnie i każdego z nas. Nie śpijmy, czuwajmy, przygotowujmy się. Bo ten dzień, jak mówi nam Boże Słowo, przyjdzie jak złodziej w nocy. Nasz Pan i Jego przyjście jest blisko. powinniśmy, jak powiedziałem, ciągle sobie to uświadamiać. Przywoływać na pamięć to, co powiedział nasz Pan Jezus Chrystus. Werset 34 tego samego rozdziału Ewangelii Mateusza. Niebo i ziemia przeminą. Niebo i ziemia nie będą trwać wiecznie. One przeminą. Ale moje słowa, mówi Jezus, nie przeminą. Jakiś czas temu, wiecie, przydarzyło mi się coś, na co zupełnie nie byłem przygotowany, czego się nie spodziewałem. Wiecie, co się stało? Wysiadł mi mój komputer, mój laptop. I to wysiadł zupełnie. Byłem z niego bardzo zadowolony, działał bez zarzutu. Chwaliłem się nim, opowiadałem wszystkim, że już go mam 10 lat. Używam go codziennie przez kilka godzin, eksploatuję, a on działa bez zarzutu. I wszyscy z uznaniem kiwali głowami. A wiecie, on to nie był wcale jakiś markowy laptop. Kupiłem go w Auchan. Jakiś taki no name, jak to się mówi. I każdego dnia go włączałem, korzystałem ze zgromadzonych tam zasobów i myślałem, że tak będzie nadal. Ale nadszedł dzień. Zwyczajny dzień, jak każdy inny. I to stało się w pewien piątkowy poranek, że po naciśnięciu przycisku power ekran pozostał czarny. Koniec. Kiedy tak rozmawialiśmy o tym z moim zięciem Hubertem, powiedziałem mu, wiecie, takie porównanie mi się nasunęło. Mówię, wiesz, kto wie, czy tak całkiem podobnie nie skończy się kiedyś ten świat. Chociaż teraz, dziś człowiekowi trudno jest w to uwierzyć. Bo cały czas jeszcze na razie wszystko wokół nas się kręci, wszystko funkcjonuje. Niesamowite. Kochani, żyjmy łaską. Korzystajmy z łaski. Propagujmy łaskę. To ma związek z darowaniem długu. Długu, który nam został darowany. Ten niesamowity dar, to niezasłużone miłosierdzie. Okazujmy tę łaskę jeden drugiemu, tak samo jak nam została okazana. W tym świecie nic nie dostaniemy za darmo. Ten świat każe sobie słono płacić, wiecie, za to, jak mówi nam Boże Słowo, co nie syci. Co nierzadko pozbawione jest zupełnie jakiejkolwiek wartości. Każe sobie słono płacić za jakieś świecidełka, namiastki, podróbki, substytuty, chlebopodobne, złotopodobne, szczęściopodobne wyroby. Tak, możesz je mieć na kredyt. Ale w rzeczywistości prawda jest taka, że poprzez to uwikłasz się w różnorakie zobowiązania i będą cię one kosztować bardzo wiele. Będą cię one kosztować, okradać ze społeczności z Bogiem. Będą cię odciągać od Chrystusa, od Jego miłości, od Jego obecności, od spędzaniu czasu w modlitwie. Będą kraść twoją energię i w efekcie usidlą twoją duszę. Tak działa władca tego świata, bo on chce omotać każdego z nas, żeby potem móc pociągać za sznurki. Jezus mówi, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Kupuj bez pieniędzy, bez płacenia. Najlepsze towary, wszystko jest zapłacone. Wino, mleko, wodę życia, bez ograniczeń, bo to już jest spłacone. To wszystko jest dla ciebie. Przyjdź, napełnij się, a nigdy nie będziesz pragnąć. Pijąc tę wodę, ziemską wodę, zawsze będziesz mieć pragnienie. Ale jeżeli się napijesz z tej studni, którą ja ci dam, mówi Jezus, nigdy nie będziesz pragnąć. Bo to źródło się nie wyczerpuje, nie wysycha. I ono odnawia nasze wnętrze. Tak jest nasz Pan. A kiedy przyjdzie ten dzień, że niebo i ziemia przeminie, bo przyjdzie, zobaczysz nowy horyzont, nowe perspektywy, nową ziemię, nowe niebo, doskonałe, nieskażone grzechem, wypełnione obecnością Bożą. To jest, kochani, nasz cel. Amen? To jest nasz cel. To jest nasze przeznaczenie. Tam zdążamy. To wszystko jest przed nami. Dlatego właśnie Bóg darował nam ten wielki, niewyobrażalny dług. Ale jest warunek. Jaki? Wiecie, można skorzystać z łaski, ale nie przeżyć przemiany. Powiem to jeszcze raz. Można skorzystać z łaski, ale nie przeżyć przemiany. Człowiek z przypowieści, ten dłużnik, owszem, skorzystał, ale to tak naprawdę niczego nie zmieniło w jego życiu. Nie było tego widać w jego postępowaniu. Był takim samym jak przedtem. W swoich relacjach żył dalej starym życiem. Zamiast mówić o łasce, o tym, co dla niego się stało, o tej łasce, której dostąpił, wracał do rzeczy, z których sam został uwolniony. Brak przemiany sprawia, że marnujemy łaskę, kochani, że nie dajemy świadectwa prawdzie. To jest, kochani, bardzo ważne. Mówię dziś o długu, ale tak naprawdę chodzi mi o uświadomienie sobie na nowo i nam wszystkim tego, czym jest łaska, czym jest przebaczenie. Bo o to tak naprawdę chodziło w tej przypowieści Jezusa. Czym łaska, czym przebaczenie powinno być dla nas każdego? Wiecie, cała istota Ewangelii, przesłania o zbawieniu człowieka polega na uświadomieniu sobie, że istnieje coś takiego jak łaska. I jedną rzeczą jest skorzystanie z tego, a drugą to, jaki to będzie miało wpływ na moje życie. Czy będę żyła wdzięcznością dla Boga, z postawą uniżenia, z świadomością tego, jak wiele mi darował? Czy będę żyła zapatrzona w siebie, widzący siebie w znacznie lepszym świetle od innych ludzi? To jest trudne. To są trudne rzeczy, kochani. To wymaga od nas pewnych decyzji, pewnego samozaparcia. Że nie idziemy tak jak wszyscy z prądem, ale idziemy pod prąd. Chcę wam opowiedzieć krótką historię, może ją słyszeliście, o pewnej rodzinie, która żyła w Stanach Zjednoczonych. Wspaniali ludzie, wierzący, żyli z Bogiem, mieli dwójkę dzieci, mąż był wojskowym. Codziennie modlili się, mieli z sobą wspaniałe relacje, chodzili do kościoła, ale przyszedł czas, że ten żołnierz dostał rozkaz wyjazdu do Japonii. Tam miał pełnić misję. Oczywiście wspaniałe pożegnanie, zapewnienia, że jesteśmy razem, że się kochamy. I wiecie, na początku rzeczywiście tak było. Przysyłał co tydzień list, w którym mówił, że jest wszystko wspaniale, że tęskni, że pamięta, że żyje z Bogiem. I tak to trwało jakiś czas, wiecie, ale po pewnym czasie minął tydzień, nie przyszedł żaden list. Minął drugi tydzień, też nie było listu. Po jakimś czasie przyszedł list, ale był on bardzo smutny w swojej treści. Ten żołnierz pisze, że tak się poukładało w jego życiu, że zakochał się w jakiejś Japonce. No i ułoży sobie z nią życie. No i mówi, sorry, tak się zadziało. Wiecie, to był niesamowity szok dla tej rodziny. Ta matka nawet nie chciała o tym powiedzieć tym dzieciom. Ale dzieci pytały. Jak tam z tatusiem? Co u niego słychać? Czemu nie ma od niego listu? W końcu powiedziała. Wiecie, tatuś ułożył sobie życie z inną kobietą. Wygląda na to, że już nas nie kocha. Ale te dzieci powiedziały, mamusiu, słuchaj, on nas już nie kocha, ale czy to znaczy, że my też nie możemy go już kochać? Wiecie, to było coś, co poruszyło te kobiety do głębi. Musiała przyznać im rację. Wiedziała, jak powinna się zachować. Wiedziała, czym jest przebaczenie. Ale to było za trudne dla niej. Po pewnym czasie przyszedł kolejny list. To jeszcze nie był koniec tych wszystkich jej zmartwień. Przyszedł kolejny list, w którym pisze ten mąż, wiesz co, zdiagnozowano u mnie chorobę nowotworową. Umieram. Ale mam prośbę, żebyś po mojej śmierci zatroszczyła się o to moją żonę i dwójkę dzieci. Wyobraźcie sobie, co przeżywała ta kobieta. To było ponad jej siły. Ale kiedy tak, wiecie, wejrzała w siebie, kiedy porozmawiała szczerze ze swoim Bogiem, ze swoim Panem, doznała posilenia, posilenia od Ducha Świętego i napisała list. Słuchaj, obiecuję ci, że po twojej śmierci zajmę się tymi dziećmi i twoją drugą żoną. Tylko postaraj się o to, żeby mogły tutaj przyjechać. A ja zadbam o ich wychowanie i będę się o nich troszczyć. To jest coś, wiecie, co jest ponad nasze spodziewanie. To jest coś, co wybiega gdzieś ponad nasze ludzkie ramy, z którymi byśmy się w stanie może byli pogodzić. To jest coś więcej. Ale taką postawę może dać tylko Jezus Chrystus. On przez Ducha Świętego może nas uzdolnić do tego, aby żyć takim życiem. Życiem pełnym łaski i przebaczenia względem wszystkich innych. Względem swojej rodziny. Być może wielu z nas obecnych tutaj dzisiaj doświadcza takich czy innych trudności, problemów od swoich członków rodzin. To jest trudne. Nie możemy się z tym pogodzić. Trudno nam z tym żyć. Ale Jezus idzie dalej. On nas uzdalnia. Ktoś powiedział, odpłacić złym za dobro, to jest diabelskie. Odpłacić dobrem za dobro, to jest ludzkie. Ale odpłacić dobrem za zło, to jest boskie. Kochani, zrewidujmy nasz stan, sprawdźmy, jak mówi jedna z pieśni, bieg naszych dróg. Wróćmy do Pana dziś. A druga zwrotka zwraca właśnie uwagę na łaskę. Jej autor, zwracając się do Boga, powiada, powtarzając za psalmistą, wielka jest łaska Twa. Zachowujesz nas wciąż. Nie ustaje w litości swej Pan. My ustajemy. My mówimy dość, bez przesady, tego już za wiele. Ale nasz Pan nie ustaje w litości. A ta łaska, kochani, jak mówi refren, co poranek jest nowa. Co poranek jest nowa. Kochani, gdyby nie ta Boża łaska, nasz los byłby dawno przesądzony. To dzięki łasce żyjemy. To dzięki łasce mamy czyste konto. To dzięki tej przebaczającej miłości mamy obietnicę wiecznego życia z Bogiem. Bo to jest Boża oferta. I chwała Panu, jeżeli z tego skorzystałeś, skorzystałaś. Ale pytanie, najistotniejsze pytanie brzmi, czy to coś zmienia w twoim życiu? Bóg daje nam przeżywać kolejne dni, kochani, z Jego łaski. Dlatego żyjmy łaską. Mówmy o łasce. Dzielmy się Ewangelią. Niech ona będzie tą dobrą nowiną, poselstwem miłości, które wypływają z naszego serca i ciągle są na naszych ustach. Bo to jest ten największy dar. Niech nastąpi. Ja sobie życzę tego i modlę się o to. Ta przemiana.